A my przechodzimy teraz do części stricte magazynowej. W niej żużel, koszykówka, siatkówka, piłka nożna i skoki narciarskie. Na początek jednak czarny sport. Zielonogórscy żużlowcy mają już za sobą 3 treningi na własnym torze. Chociażby wczoraj, chociażby dzisiaj także trenowali przy W69 i byliśmy z mikrofonem na tych jazdach, przyglądaliśmy się i rozmawialiśmy z menadżerem Falubazu Adamem Skórnickim, a także z kapitanem Piotrem Protasiewiczem. Posłuchajmy.
Tak ogólnie, jak pan te pierwsze jazdy, bo to już trzeci trening na zielonogórskim torze, oceni?
No widać głód jazdy u zawodników, przede wszystkim młodych. No, był to nasza trzecia próba na torze, dzień po dniu. No czasu mało, żeby dokonać jakiejś korekty w torze, więc po prostu korzystamy z aury i jeździmy ile się da, tak często jak tylko chłopacy mają siłę.
Mówi pan, że u młodych głód jazdy, a u starszych?
No u starszych również, tyle że oni jak już są drugi, trzeci raz na torze, to już nie chcą robić kółek, chcą już coś testować, sprawdzać i u nich to troszeczkę już inaczej.
U kibiców też chyba głód, bo wczoraj na trybunach było to widać, sporo kibiców się pojawiło i chciało podpatrywać, jak trenujecie.
No, aż byłem zaskoczony w pewnym momencie, jak podniosłem głowę, że to cała prosta wypełniona kibicami, więc no, widać, że stęsknieni Speedwaya i tych emocji, na które już wszyscy powoli czekamy.
Czyli ten etap już takiego pierwszego kontaktu z motocyklem za zawodnikami, a co w tej chwili się tak naprawdę sprawdza? To są już jakieś ustawienia, czy to nowe silniki, które gdzieś tam teraz doszły? Może pan troszeczkę tej takiej kuchni zdradzić żużlowej?
No większość przejeżdża nowe jednostki, żeby wiadomo, że nowy silnik potrzebuje trochę czasu, żeby pracować optymalnie, więc trzeba trochę takich ślepych kółek porobić, żeby jeszcze przed sparingami w miarę wiedzieć, jak dany silnik wyregulować.
Już w środę pierwszy sparing, czy też trening punktowany, jak zwał, tak zwał. A to tak naprawdę ma jakiekolwiek znaczenie, z kim się mierzy na początku, czy w ogóle w tych sparingach? Nie pytam o wynik, no ale też o zawodników, z którymi się na torze jeździ.
No zależy kto też co potrzebuje w drużynie zbudować w okresie tym sparingowym. Niektórzy lubią jeździć ze słabszymi rywalami, żeby jeżeli zawodnicy potrzebują się zbudować. No, jeżeli ma się mocnych zawodników, to można zaczynać z mocniejszym przeciwnikiem.
Piotr Protasiewicz, po dzisiejszym treningu, jak wrażenia generalnie, jak się jeździło, jak się startowało?
To jest trzeci mój trening dopiero. Pierwszy raz tam gdzieś trenowałem sobie gdzieś tam spod taśmy. Normalna kolej rzeczy. Nad tym bym się zbytnio nie rozwodził, bo każdy dzień to gdzieś tam jest trochę więcej luzu i gdzieś tam rozjeżdżenia się. To jeszcze chyba daleka droga, aby mówić o jakichś tam testach, nie czas i nie miejsce, nie moment. Mówię, dopiero weszliśmy taki rytm treningowy, pogoda jest, także teraz już zaczniemy tak regularnie jeździć, przyjdą jakieś tam pierwsze sparingi, ale wszyscy i tak przygotowują się po to, aby być w formie takiej optymalnej 5 kwietnia.
W zeszłym tygodniu, gdzie pan startował, zdaje się na innych torach pan też próbował jazdy?
Tak, no skorzystałem z uprzejmości rybnickiego rowu zarządu i tam mogłem sobie potrenować. A wiedziałem, że od poniedziałku będzie ładna pogoda i będziemy mogli tu jeździć cały tydzień, także jutro trening, później 2 sparingi, później też jadę memoriał do Częstochowy, także dużo będzie takich startów. Też pod kątem rozjeżdżania się, no to nie jest jeszcze taki ten moment, aby gdzieś tam rywalizować.
Tak przed startem sezonu to te treningi na tym domowym torze to są takie najważniejsze, czy jak na to patrzeć?
Myślę, że nie ma co za bardzo sobie tak dzisiaj już tym głowę zawracać, ponieważ ten tor też się będzie zmieniał. Też będziemy, z tego co wiem, coś tam jeszcze będzie dosypywane, także on, myślę, że tak za 2 tygodnie to będzie tak coś takiego, co możemy się spodziewać będzie za 3 tygodnie meczligowym, także no na razie też jazda, owszem, ale taki spokój.
Już w środę pierwszy mecz sparingowy i od razu ciekawy rywal, bo może nie pytam tutaj pod kątem wyniku, ale no, z ciekawym przeciwnikiem można się zmierzyć już na samym starcie.
No mówię, no to jest trening punktowany. Jak sama nazwa mówi, to jest trening, myślę, że takie te pierwsze jazdy to gdzieś tam dopiero przyjdą, ale jakieś tam weryfikacja, myślę przełom marca, kwietnia, eliminacje do kasku, liga, to będzie taki pierwsze, takie prawdziwe sprawdziany.
Jakieś takie pierwsze wnioski już po tych sparingach można, po sparingach będzie gdzieś tam wyciągać, chociaż powoli?
Się okaże, trudno przewidzieć. Mówię, zachowajmy spokój, nie róbmy afer, czy nie róbmy gdzieś nie wiadomo jakiego ciśnienia przed treningami, no bo to jest tylko i wyłącznie trening. czas na podsumowania będzie po pierwszych kolejkach, dwóch, trzech. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Na razie jeździmy, chwytamy luz, rozjeżdżamy się trochę spod taśmy, trochę z rywalami w dwójkę, w trójkę, w czwórkę, na innych torach z różnymi, także to jest normalne wejście w sezon.
Tyle Piotr Protasiewicz, a tym ciekawym rywalem będzie Fogo Unia Leszno, czyli aktualny drużynowy mistrz Polski. W środę do Wielkopolski drużyna Falubazu się uda na pierwszy sparing, natomiast dzień później, w czwartek, ekipa z Leszna przyjedzie do Zielonej Góry na ten trening punktowany. A jak wyglądają warunki torowe w Gorzowie i kiedy zawodnicy stali mogą spodziewać się pierwszego treningu na własnym torze? Na pytania z tego gatunku zadawane przez naszego dziennikarza Daniela Rutkowskiego odpowiadał dzisiaj trener Stali Gorzów Stanisław Chomski.
Panie trenerze, jak wygląda sytuacja z gorzowskim torem?
No, wygląda tak, że no niestety warunki pogodowe są na tyle niesprzyjające, że co zaczniemy robotę w sensie osuszenia toru, to Romisz wyjedzie ciężkim sprzętem, otworzy ten tor, to trzeba go szybko zamykać, bo patrzymy na prognozy pogody, na prognozę radarową, która w miarę się sprawdza i trzeba go zakrywać, a no niestety no, wilgoć ma to do siebie, woda, która jest w środku, czyli wilgotność dość spora, jeżeli chodzi o tor, to no, potrzebuje troszeczkę słońca, a te słońce tak mocno żeśmy się nastawiali na niedzielę, wszystkie środki i siły żeśmy zebrali, bo miało być świetnie ciepło i słonecznie, a tu okazało się, że z tego słońca było raptem może pół godziny, mówię gdzieś w granicach takich południowych, a reszta było dość pochmurnie i bardzo wilgotno, i jeżeli wilgotność powiedzmy jest duża, no to parowanie jest słabe. Poza tym no, ułożenie naszego toru jest takie, że no, bliskość warty powoduje, że jednak te wody podskórne dość są wysoko. Tutaj mimo, że to i tak jest lepiej jak w poprzednich latach, bo dość mocno jest tu zmeralizowane tutaj całe zawarcie i już nie jest tak, że tak jak kiedyś w tym okresie to woda w piwnicach tu u nas stała, teraz już tego nie ma, ale mimo wszystko te warunki sprawiają, że te parowanie jest o wiele wolniejsze, bo ktoś może powiedzieć, że tam jeżdżą, tu jeżdżą, niż w innych ośrodkach. Poza tym no, też zadaszenie, które jest ważne i dobrze, że jest, chroni kibiców przed opadami deszczu.
Przed słońcem również właśnie, słońcem, kiedy jednak są upały.
To jednak ten pierwszy łuk jest mocno zacieniony i też promienie słoneczne tam nie docierają i trzeba coś, można powiedzieć, w sztuczny sposób inny ingerować, żeby osuszyć jednakowo w miarę tora. Ale nie poddajemy się mimo wszystko wczoraj pracy, któreśmy tutaj spędzili z rolmistrzem Jarkiem Gałą, to na tyle były dobre, że już można swobodnie chodzić pod naszym owalu. Zaraz będziemy podejmowali drugą próbę. Według wczorajszych prognoz miało być zimno w miarę, wiecznie, i to plus miał był jedyny tego i bezdeszczowo. A teraz okazuje się, jak słucham waszych serwisów i patrzę na prognozy, że no niestety wczesnym popołudniem znowu jakieś mają nadciągnąć opady. Oby nie były duże.
Panie trenerze, chłopaki jeżdżą, szukają takich miejsc, gdzie mogą potrenować na torach żużlowych. A jaki jest pana scenariusz na ten okres do pierwszego meczu ligowego? Taki pozytywny scenariusz.
A ja cały czas nastawiam się pozytywnie. Akurat chłopacy są coraz bardziej niecierpliwi, także i Bartek ma wiele treningów i za sobą. Szymon Woźniak, razem byli przecież ostatnio w Krzysko na Słowenii. Młodzież też była w Ostrowie. Krzysztof Kasprzak był w Opolu. Duńczycy byli w Goriczan. Dzisiaj Bartkowi jak najprawdopodobniej pojedzie do Piły. Prawdę mówiąc, mamy pewne rozwiązanie, jeżeli chodzi o tory w Polsce, gdzie aura jest troszeczkę bardziej sprzyjająca. No chociaż mogę powiedzieć tak, u nas było chłodno i wiecznie wczoraj, a w Poznaniu, w Pile było bardzo ciepło. No,
w Zielonej Górze też trenowali.
Patrząc na, już nie chodzi o trenowanie, chodzi o warunki pogodowe, 100 km w linii prostej. No takim tu obszarze jesteśmy. No także jeżeli nie uda się nam wyjść w najbliższym czasie, jutro, pojutrze na nasz tor, a myślę, że się uda, to mamy awaryjne wyjścia, gdzie też zawodnicy będą trenowali.
Tyle trener Stanisław Chomski, a więc Stal czeka, oby jak najszybciej gorzowianom udało się na domowy tor wyjechać. A teraz jeszcze jeden materiał z żużla, który przygotowaliśmy. Paweł Chlip, tak, ten sam Paweł Chlip, wychowanek Stali Gorzów, zapragnął wrócić do żużla po kilku latach do roli zawodnika. Podpisał przed sezonem kontrakt z Wilkami Krosno, z drużyną drugoligową, a wczoraj, być może dla niektórych niespodziewanie, pojawił się w Zielonej Górze, trenował na torze właśnie przy W69, a po tym treningu rozmawiał z nim Maciej Noskowicz.
Panie Pawle, no powiem szczerze, akurat chyba kibice Falubazu nie spodziewali się pana byłego żużlowca Stali Gorzów na treningu Falubazu. Rozumiem, szykujemy się do sezonu, tak?
No to dzięki gościnności, w sumie można powiedzieć dzięki Adamowi Skurnickiemu, miałem możliwość przejechania po 5 latach. Bardzo dziękuję mu za to. Fajnie było na torze.
Obserwatorzy mówią, nie stracił zbyt wiele, mimo że przyszła broda, długie włosy, to sylwetka nienaganna, tak jak za starych dobrych czasów. Co pan na to? Przesadzają obserwatorzy?
No ja nie wiem, bo jak jadę, to nie widzę siebie, więc ciężko powiedzieć, ale nie, myślałem, że trochę dostanę jakichś wielkich oczu, że trochę się nie jeździło, ale nie, jednak nie, nic strasznego.
A niech pan powie, to jest taka przejażdżka, tak nie ma pan co robić w domu i sobie pan przyjechał do Zielonej Góry?
Mam podpisany kontakt warszawski w Wilkach Cross, no także zobaczymy, co z tego wyniknie.
A jak sprzętowo pan wyglądał?
Dobrze, dobrze, mam zakupiony sprzęt. Dzisiaj jest pierwszy trening, więc ciężko cokolwiek powiedzieć, ale na razie jestem zadowolony.
Widzę, że trochę image też zmieniony. Długie włosy to pod wpływem Adama Skórnickiego, który zaprosił na trening, czy już od jakiegoś czasu?
Nie, to już się zbiera, tak już ponad 2 lata, także nie wiem, nie zwracam na to uwagę. Planuję jeździć w Wilkach, więc może...
To jest taki luz blues, rozumiem, że jak wyjdzie, to wyjdzie, to pan pojeździ, a jak nie, to rozumiem, nie stawia pan sobie jakichś wielkich celów w tym roku.
Znaczy, no nie tak do końca, bo sprzęt zakupiony to dużo pieniążków kosztowało. Rzuciłem ponad 25 kg, odkąd się już dogadałem tam z Krosnem, więc... To nie taki luz bluz, bo to podchodzę do tego poważnie. A na razie dzisiaj to jest taki luz bluz, bo to pierwszy tam trening po tylu latach, ale jakieś tam cele mam.
No ciekawe, czy Paweł Chlip wróci do ligowej rywalizacji, w domyśle do drugoligowej, bo podpisał właśnie kontrakt z zespołem z Krosna, który w drugiej lidze będzie startować. No miejmy nadzieję, że to będzie udany powrót jeszcze. Będziemy się cieszyć jazdą Pawła Chliba, no bo to zawodnik przecież doskonale wiemy o ogromnym talencie. No ta kariera, no... Tak się potoczyła, że przez jakiś czas Pawła Chliba na torach nie było, no ale wraca, no i kibicujmy mu, oby to był udany powrót. To wszystko, jeżeli chodzi o żużel w tym programie. Teraz zrobimy sobie muzyczną przerwę, a po niej troszeczkę o koszykówce porozmawiamy, a także o siatkówce. 25 minut po godzinie 21, a teraz w naszym magazynie sportowym zagości basket. Na początku w wydaniu kobiecym, no takie mecze to chce się oglądać. I to mimo porażki z zespołem CCC Polkowice. Trzeba przyznać, że fani gorzowskich koszykarek zespołu Invest in the West NA no opuszczali halę przy ulicy Chopina pełni wrażeń. Gorzowianki, tutaj przypomnijmy, przegrały z mistrzyniami Polski 75-88, ale trzeba przyznać, że przez cały mecz na parkiecie toczyła się naprawdę zacięta walka. Jedną z bohaterek spotkania była Szarnicol Norman, która na kilka minut przed zakończeniem spotkania opuściła parkiet za 5 przewinień, a rozmawiał z nią, nie tylko z nią, Ryszard Rachlewicz.
Jest niemożliwe, niemożliwe, ale mamy chance. No, byłam chance i dobre, ale było dobre grać, ale nie wygramy, co? Następny mecz.
Bardzo zmęczona?
Nie!
Kibice was dopingowali do samego
no,
końca.
No, fajne. Bardzo, bardzo fajne i jest nasza energy. Yeah, nasza kibiców jest najlepsza i dziękujemy.
Czyli lepiej grać w Gorzowie niż w Polkowicach?
Tak, było. No, było dobre.
Julia Rycikowa. Julio, przegrana, ale mimo wszystko po bardzo ładnym, zaciętym, emocjonującym meczu, który rozgrzał kibiców i was pewnie też na tym boisku do białości.
No tak, bardzo silna taka drużyna, ale walczyliśmy od początku do końca. Liczyliśmy cały tydzień nad obroną i ja myślę, że zaigraliśmy lepiej niż wcześniej.
No niestety nie ustrzegłyście się znowu takiego momentu przestoju. Znowu było te kilka minut, gdzie nie udawało się zdobyć punktu.
Ale to jest koszykówka. Czasami ty zdobywasz punkty, czasami zdobywa inna drużyna. Później idzie powrot. Zdobywamy my, nie zdobywa ta drużyna.
Trener Dariusz Maciejewski, dłuższa rozmowa z panią, która jak tak trochę się przysłuchiwałem, po raz pierwszy chyba była na meczu koszykówki kobiet i Hiszpanii, mimo że AZS przegrał, jest zafascynowana tym, co widziała na boisku.
Jest to jeden z naszych sponsorów, małżeństwo dołączyło do nas niedawno i po prostu nie wyobraża sobie, żeby nie przyjść już na następne spotkanie, także właśnie o to w tym wszystkim chodzi, tak, że sponsorzy mają z meczu wychodzić zadowoleni, mimo, tak jak powiedziałem, nie zawsze się wygrywa, ale czasami po takim meczu, gdzie widzisz pełne zaangażowanie, widzisz może trochę mniejsze umiejętności, widzisz również mądrość na tym boisku, no to po prostu chce się to oglądać, tak, i tak naprawdę dzisiaj to właściwie wszystko było.
Tydzień temu w Bydgoszczy oglądałem zupełnie inną drużynę gorzowskiego AZS-u, mimo że tam w Bydgoszczy wygrane 3/4, przegrana pierwsza i dogrywka, natomiast dzisiaj wygrana tylko pierwsza kwarta, a pozostałe przegrane, ale to był ten zespół, który ja pamiętam z czasów, kiedy AZS grał w Eurolidze. To magia zespołu CCC Polkowice tak wpływa na zawodniczki, że tak walczą?
Ja z meczu z Bydgoszczą też naprawdę to Bydgoszcz, mieliśmy szansę tam pokonać i szkoda, że ostatnia akcja nie była skuteczna przed dogrywką. Tam po tym meczu, po analizie tego meczu też byliśmy zadowoleni, nie było tam z gry oczywiście i z poziomu zaprezentowanego. Oczywiście tutaj magia Polkowic działa na pewno, pełna hala, nasze dzieciaki z programu Mini Basket Ligi, to wszystko na pewno wpływa, że na takie mecze się wychodzi no, maksymalnie skoncentrowanym i maksymalnie zaangażowanym. Tak? I tak by się to wszystko chciało oglądać, bo wtedy jest szansa, że w takim zespole jak Polkowice powalczysz, tak? A z innymi zespołami masz szansę wygrać.
Dzisiaj nie było Anny Marii Prezeli, ale jak się dowiedziałem od niej samej, to chyba nic groźnego.
No na pewno mamy, trochę był szpital w tym tygodniu i Laura też w ostatniej chwili Juskajtę dołączyła do zespołu. To też mnie cieszy, bo to pokazują charakter. Tak? Anna Maria również przyszła i zapytała się trenerze, na siłę czy czekują się na playoffy? Ja mówię, nic na siłę. Tak samo Laura, ty. Jeżeli czujesz, że możesz pomóc, ale musisz być pewna. Jeżeli nie, masz grać na półgwiska, to ja takiej zawodniczki nie potrzebuję. Anna Maria powiedziała, że trenerze, jest sytuacja, że nie będę mogła być na 100% pomóc zespołowi, także dostała wolne. Laura powiedziała wręcz odwrotnie, trenerze, nie wyobrażam sobie, że nie zagram, czuję się dobrze, mimo tego, że miałam tą kontuzję, uraz, może nie kontuzję i muszę pomóc dzisiaj zespołowi. Jestem z nich dumny, że po prostu szczerze potrafią do takiego meczu podejść. One się uczą, one są młode dziewczyny, one się uczą tego wszystkiego, uczą się zawodostwa, uczą się profesjonalizmu, uczą się współpracy z trenerem, uczą się mądrości i obustronnego zaufania.
Tyle trener gorzowianek Dariusz Maciejewski, a z basketu kobiecego płynnie przejdziemy do męskiego. W drugiej lidze koszykarzy zakończyła się faza zasadnicza rozgrywek, a w niej, no trzeba przyznać, rewelacyjnie spisali się koszykarze Swiss Krono Żary. Beniaminek rozgrywek zajął wysokie 3. miejsce, no i w playoffach będzie walczył z Sudetami Jelenia Góra. O tym sezonie zasadniczym Maciej Noskowicz rozmawia z prezesem żarskiego klubu Tomaszem Ostrowski.
Panie prezesie, runda zasadnicza za nami. Ekipa żarskich koszykarzy na 3. miejscu po rundzie zasadniczej. To dobre miejsce, biorąc pod uwagę te wszystkie mecze, które rozgrywaliście w tym sezonie regularnym?
Dla mnie jest to miejsce doskonałe i powiem szczerze, przed rozpoczęciem rozgrywek no nie byłbym w stanie nawet przypuszczać, że się zbliżymy do podium w tych rozgrywkach. Także jesteśmy no, niesamowicie zadowoleni. Uważamy, że to, co zrobili nasi zawodnicy, przerosło wszystkie nasze oczekiwania. No jest ogromna radość, debiut w drugiej lidze i od razu na 3. miejscu. Naprawdę niesamowita sprawa.
Z czego ten debiut tak fantastyczny, o którym pan mówi, wynika? Na czym polega siła żarskich koszykarzy, którzy przecież przez długi czas no, mieli bardzo duże problemy organizacyjno-finansowe? Teraz ta sytuacja na całe szczęście jest unormowana, natomiast w czym tkwi siła ekipy Swiss Krono?
No przewrotnie można powiedzieć, że często jest tak, że problemy organizacyjne i finansowe powodują, że ten wynik sportowy czasami jest dużo, dużo jakby lepszy, mocniejszy, jakby to integruje bardziej zespół, ale patrząc na jakby przebieg całego sezonu, mogę stwierdzić na pewno, że jest to dość ciekawa mieszanka jednak doświadczenia z młodością. Mamy kilku naprawdę wybitnych zawodników, no plus oczywiście trener Łukasz Rubczyński i Tomasz Sobczak, którzy no naprawdę doskonale prowadzą i radzą sobie świetnie. Także wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy jakoś tak powiązane wspólnie tworzą no bardzo ciekawy zespół. Zespół, który no nie powiem, że jest nieobliczalny, ale wydaje mi się, że zespół, który w tej chwili jest w stanie no naprawdę dużo jeszcze osiągnąć.
No właśnie, play-offy przed wami, startujecie z trzeciego miejsca. Czy to jest tak, że już jesteście pewni utrzymania, bo utrzymanie walczył zespół z Żar? Czy będziecie chcieli pójść wyżej, dalej? Jak ta przyszłość w play-offach będzie pana zdaniem wyglądać?
Proszę pamiętać, że dla Żar i dla nas jest to wszystko jakby historyczne, nowe. Awans do drugiej ligi, teraz to trzecie miejsce to już jest jakby historia, którą tworzymy tutaj w Żarach, jeśli chodzi o koszykówkę. I każdy następny mecz będzie również jakby takim elementem nowym, historycznym, więc oczekiwania są nasze, że po prostu była dobra gra drużyny. Wynik oni już osiągnęli za nas naprawdę niesamowity, więc tu nie ma żadnego z naszej strony presji, ale wiadomo, w miarę jedzenia wszyscy jesteśmy sportowcami i na pewno będziemy się bić o jak najlepsze miejsce. Drużyna jest naprawdę pozytywnie naładowana. No oczywiście kłopoty jakieś tam zdrowotne powodują, że są pewne perturbacje w składzie. No na pewno najbardziej odczuwalny jest brak kapitana, bo jednak Darek no to jest ostoja tej drużyny. No ale nawet na ławce podejrzewam, że tutaj nas będzie wspierał i dopingował. Także no walczymy. Ostatni mecz pokazał, że mamy to zaplecze tych zawodników, którzy teoretycznie są zmiennikami naprawdę już w tej chwili w gazie, w dobrej formie i praktycznie każdy chłopak, który wchodzi, może coś wnieść do zespołu.
Mówi pan o tym, że bez Darka Kalinowskiego, ale z wielką ambicją. Czy ekipa z Żar jest faworytem rywalizacji w play-off?
Nie, tutaj nie ma faworytów. Proszę spojrzeć na te nasze rozgrywki. Tutaj praktycznie z tej ósemki, która jest play-offa, każdy może wygrać z każdym. Tutaj każdy mecz trudno będzie przewidywać wyników, więc wydaje mi się, że dla kibiców to na pewno będzie doskonałe widowisko, no a dla nas to mówię, co mecz to niestety walka i nie ma tutaj faworytów. Absolutnie niezależnie od pozycji, którą zajęliśmy, zwłaszcza, że pierwszym rywalem będą Sudety, Jelenia Góra. Jest to rywal dobrze nam znany, także wiemy, że na bardzo zbliżonym poziomie do nas, także są to dwie równorzędne drużyny i tutaj może decydować, naprawdę mogą decydować niuanse. Trudno w tej chwili wyrokować. Zobaczymy.
No pięknie nam się rozwija ta seniorska koszykówka w Żarach. Będziemy trzymać kciuki za ekipę Swiss Chrono w playoffach. Natomiast inny nasz drugoligowy, Center Marsze 2, Zielona Góra, no, jest zmuszony właściwie do rywalizacji w playoutach. Tak ten sezon zasadniczy się ułożył. No i Zielonogórzanie tam będą mierzyć się o pozostanie na drugoligowym poziomie z ekipą Turowa z Gorzelec. Także będziemy Zielonogórzanom w tej rywalizacji kibicować. A na koniec wątku basketu, ta koszykówka w wymiarze międzynarodowym. Znamy już grupę rywali, grupę, w której polscy koszykarze zagrają w tegorocznych mistrzostwach świata. To ci rywale to Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej i gospodarze turnieju, czyli Chiny. Mecze grupy A, jeszcze tutaj warto dodać, będą rozgrywane w Pekinie. Nie trzeba tego specjalnie przypominać, bo doskonale o tym wiemy, że biało-czerwoni wystąpią na Mistrzostwach Świata pierwszy raz od 52 lat. No właśnie, jakie to było losowanie? Czy możemy już dziś tam, jak to się mówi, otwierać szampany, cieszyć się, że akurat tacy, a nie inni rywale? O tym Jacek Białogłowy rozmawiał z drugim trenerem naszej reprezentacji, także członkiem sztabu szkoleniowego Stalmetu NIBC Zielona Góra, co nie jest żadną tajemnicą, Arkadiuszem Miłoszewskim.
Wszyscy mówią w polskim świadku koszykarskim, grupa marzeń, już nawet przeczytałem jednego z moich kolegów z centralnej prasy, że o ćwierćfinał walczycie, bo w drugiej fazie Rosja, Argentyna i będzie dobrze generalnie. Jak panowie trenerzy, bo przypuszczam, że w kontakcie z pozostałymi trenerami to pan był po losowaniu, jak panowie trenerzy przyjęliście z kolei tę grupę?
Powiem panu tak, jak na początku dostałem fake newsa takiego, ktoś mi napisał, że mamy Stany Zjednoczone w grupie, a ja mówię, wow, to już mówię, skautujemy, LeBron tylko w prawo i tak dalej, lewą mu gdzieś tam, będziemy przyjechać go na lewą stronę, natomiast od razu włączyłem transmisję, bo wiedziałem, że jest i mówię, nie, no, ktoś mnie ładnie wypuścił. Zobaczyłem tą grupę i powiem panu tak, tak naprawdę nie wiem, ja nie wiem, szczerze, czy Wenezuela, czy Wybrzeże Kości Słoniowej, czy właśnie Chiny są słabymi zespołami, czy dobrymi, bo tak naprawdę my przez te 50 ostatnich lat nie graliśmy z tymi zespołami w ogóle, z takimi egzotycznymi. I teraz tak, wiem, że na pewno Ameryka Południowa, czyli Argentyna, czyli Brazylia, to są naprawdę mocne, bardzo mocne teamy. Jeżeli z tamtej Ameryki awansowała Wenezuela, to nie są naprawdę, że tak powiem, nie są ogórki. Wybrzeże Kości Słoniowe wygrało z Nigerią podczas eliminacji. To też jest naprawdę mocny, mocny zespół.
Chiny... Mi się od razu kojarzy, że pewnie z Ligi Francuskiej ktoś tam z Wybrzeże Kości Słoniowej będzie reprezentował, bo to są te wpływy Francja i te kraje afrykańskie.
Nie, tak na szybko tam chyba na stronie PZKosza jest chyba jakieś małe informacje o naszych przeciwnikach i tam to jest poziom drugiej ligi tak naprawdę, Ligi Francuskiej. Nie ma jakichś tam właśnie takich zawodników, którzy by były jakieś głośne nazwiska. Na pewno najsilniejszym zespołem z tego wszystkiego, czyli tak można powiedzieć na papierze, no to są Chińczycy, tak, bo tam kilku z nich ocierało się o NBA. Grają w tej swojej silnej chińskiej lidze, gdzie ściągają gwiazdy amerykańskie, to na pewno gdzieś ten poziom jest wysoki całej ligi i to będzie groźny zespół u siebie. Natomiast dla mnie, oczywiście, jakbyśmy wylosowali kogoś mocnego, czy z Ameryki Północnej, czy właśnie, czy z Europy, pewnie by było ciężej. Natomiast na pewno wiem, że nie będzie łatwo. Wczoraj sobie chyba z panem żartowałem przez telefon, żebyśmy tego nie spiłkarzyli, tak? Bo my też mieliśmy mieć słabą grupę na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A Japonia, a gdzieś tam sobie spokojnie Kolumbia, jacyś egzotyczne, nie, sobie poradzimy. Jak się skończyło, dobrze wiemy, więc nie spiłkarzmy tego.
Oby tak się nie stało, no ale jak to mówi stara sportowa prawda, wszystko i tak zweryfikuje boisko, a w przypadku koszykówki no to parkiet. Także będziemy się przyglądać rywalizacji naszych koszykarzy po tym no spektakularnym awansie po tylu, tylu latach na Mistrzostwa Świata. A z koszykówki płynnie do siatkówki przejdziemy. Siatkarze Olimpii Sulęci, no niestety tutaj nie mamy dobrej informacji, zarówno w sobotę jak i niedzielę przegrali u siebie z AZS-a GH Kraków po 0-3, a to oznacza porażkę 1-3 w całej tej rywalizacji do trzech zwycięstw w playoutach. No i niestety spadek z pierwszej ligi do drugiej po dwóch sezonach rywalizacji właśnie Olimpii na zapleczu plus ligi. O tych spotkaniach, a także o możliwej przyszłości Olimpii, chociaż na razie to ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Filip Górecki rozmawiał na ten temat z kapitanem zespołu Adrianem Hunkiem, no i trenerem, jednocześnie prezesem klubu Łukaszem Hajcem.
Adrian Hunek, kapitan Olimpii Sulęci. No, trzeba oddać zespołowi krakowskiemu dobry mecz, ale tak jak wiele tych zespołów od 8 w dół, to były zespoły wyrównane i to chyba też żal.
No tak, gdybyśmy mieli teraz cofnąć się i rozpamiętywać te wszystkie sety, które przegraliśmy, tak jak wczoraj i dzisiaj, tak, prowadząc 5-6 punktami, to na pewno gdybyśmy wtedy już, że tak powiem, dowieźli te zwycięstwa do końca, byłoby tu punktów więcej, to na pewno dzisiaj byśmy tutaj nie grali o utrzymanie, tylko coś więcej.
Mówisz, że o powrocie do pierwszej ligi, czyli to jest komunikat, chcesz zostać z Olimpią w drugiej lidze?
Wszystko, teraz wiadomo, na gorąco nie będziemy o tym rozmawiać. Ja po prostu jestem tego zdania, że ten klub zasługuje na to, żeby grać w pierwszej lidze. Systematycznie co roku robi krok do przodu. Wywalczyli, bardzo trudno jest wywalczyć awans do pierwszej ligi. Im się to udało. Z roku na rok było widać plan budowania mocniejszej drużyny. Szkoda, że tak się zdarzyło, że trener ściągając nas tutaj postawił na nas, a my nie dźwignęliśmy tego ciężaru i nie utrzymaliśmy tej pierwszej ligi. Dlatego jak najszybciej trzeba wrócić, bo należy się do kibicom i wszystkim tutaj w Sulęcinie.
Łukasz Hajec, trener Olimpii Sulęcin. Wydaje mi się, że ten sezon pokazał, że tak niewiele nam brakuje, bo gramy z liderem, wiceliderem i gramy na przewagi i wygrywamy i chyba były nasze umiejętności.
Czyli jest takie poczucie niesprawiedliwości trochę? Nie byliście wcale tak daleko od playoffów w tym sezonie.
No taki sport. No, w tamtym roku byliśmy ostatnią latarnią pierwszej ligi i się utrzymaliśmy. Dzisiaj w tym sezonie prawie wywalczyliśmy ten swój cel, minimum 9-10, a spadamy dzisiaj z ligi. Myślę, że to mimo tego, że dzisiaj boli, chyba dobra lekcja dla nas.
Teraz pewnie zacznie się myślenie o przyszłości. Wiadomo, pewnie już za wcześnie na jakieś deklaracje, decyzje. Stoicie na jakichś solidnych postawach, ale bez mocnego pierwszego zespołu no, ciężko ruszyć w drogę powrotną.
Ja wiem, myślę, że tu z zarządem i z miastem, z władzami zastanowimy się, bo być może będzie taka możliwość pozostania w tej pierwszej lidze. To na pewno podejmiemy rękawice i bardzo byśmy chcieli, żeby ta pierwsza liga była w Sulęcinie, ale to mówię, to dzisiaj możemy gdybać. Dzisiaj jest fakt taki, że Olimpia Sulęcin jest w drugiej lidze i tego się trzymamy, a będziemy robić wszystko, żeby ta pierwsza liga w tym sezonie, jeżeli będzie to możliwe, tak, została. Jeżeli nie, no to będziemy się zastanawiać, co robimy, jakie priorytety. No mówię, tutaj są działacze, zarząd, miasto, sponsorzy. Ja osobiście myślę, że warto. Warto, bo ten poziom pierwszoligowy naprawdę jest fajny i kibice mogą na to przyjechać i popatrzeć.
Nie będę oczywiście pytał o nazwiska, ale byli tacy zawodnicy, co już mówili, ja zostaję, jeżeli będzie tylko pierwsza liga?
Nie rozmawiamy o tym. Nie rozmawialiśmy o tym kompletnie. My skupialiśmy się tutaj na grze naszej, na tym, co musimy zrobić. Na tu i teraz, a nie było takich rozmów.
Teraz odpoczynek i później ta praca nad przyszłym sezonem?
No myślę, że tak. Myślę, że teraz jest mega taki czas, myślę, że na żałobę, a później wyciąganie wniosków, bo na pewno z tego, ja wierzę w to głęboko, że z tego urodzi się coś dobrego dla nas.
Ostatnie pytanie, może trudne. Jak prezes Łukasz Hajec ocenia pracę trenera Łukasza Hajca?
Bardzo słabo. Bardzo słabo i tutaj wiem, że można mówić, też gdybać, że nie wiem, że tak nie powinno być i tak dalej, i tak dalej. Ja wiedziałem, jakie to jest trudne zadanie. Ja byłem świadomy tego, jakie czeka mnie trudne zadanie. Uważam, że jako prezes poradziłem sobie bardzo dobrze, ale troszeczkę mniej chyba poświęciłem czasu. Nie wiem, czy z czasu tu chodzi o czas, ale powiem tak,
Uwagi.
Wydaje mi się, że bardziej w tym sezonie skupiliśmy się na owocach, czyli na wyniku, a nie na korzeniach, na podstawie, na zespole, na idei Olimpii Sulęci.
Tyle Łukasz Hajec. No cóż, no nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć, aby Olimpia możliwie jak najszybciej ponownie zagrała w pierwszej lidze. Pamiętajmy także, że w drugiej lidze naszych siatkarzy trwają play-offy. Mamy kilka drużyn w kolejnej, tej drugiej rundzie. Rywalizacja teraz już w najbliższy weekend, kolejne spotkania. No może któryś z naszych drugoligowców jeszcze powalczy o wejście do pierwszej ligi. Niektórzy są w lepszej, niektórzy w gorszej sytuacji, no ale nikomu tutaj szans na tym etapie nie można odbierać, więc kto wie. Piętnaście minut dzieli nas od godziny 22, a my w magazynie sportowym omawiamy kolejne dyscypliny. Teraz będzie futbol w wydaniu lokalnym. Czwarta liga wystartowała w minioną sobotę. No i piłkarze lidera naszej tutaj lubuskiej grupy, czyli Falubazu Grambut Zielona Góra, pokonali na własnym stadionie 2-1 zespół z czołówki Karinę Gubin. Pierwsza połowa pod dyktando Falubazu, który miał przewagę, no i mógł, a nawet powinien prowadzić 3-0 po pierwszych 45 minutach. Druga połowa nieco gorsza w wykonaniu Zielonogórzan, za to Karina, jak to się mówi w języku piłkarskim, szarpała. Falubas ostatecznie zgarnął 3 punkty, choć trzeba przyznać, że grający wysoko Gubinianie w drugiej połowie postraszyli lidera tychże rozgrywek. Jacek Białogowy rozmawiał po spotkaniu z trenerami obu naszych drużyn.
Jarosław Miś, trener Kariny Gubin, przegrał pański zespół, ale chyba trochę postraszył Falubas, zaryzykuje takie stwierdzenie?
W drugiej połowie próbowaliśmy postraszyć, natomiast to jest doświadczony zespół, tak? Ci zawodnicy są już na takim poziomie w Falubazie, że straszenie takie czasami jest za mało, natomiast myśmy mieli swoje momenty w drugiej połowie, żeby ten wynik inny był, przynajmniej te 1-1 mogliśmy dowieść. Trafił się ze stałego fragmentu i chyba pierwszą bramkę, żeśmy w ogóle stracili z rzutu rożnego. Taki błąd, ale ogólnie zespół lepszy zdecydowanie w pierwszej połowie w stosunku do nas, co prezentowaliśmy. A te 2-1 myślę zasłużone, bo tu nie ma co mówić. Dla nas fajnie by było, gdyby się skończył remisem 1-1, ale to możemy gdybać tylko.
Strzeliście bramkę, właściwie Falubas wam dał bramkę, Łukasz Budzyński wam tę bramkę podarował. Po tej bramce dla was miałem wrażenie, że Falubas trochę się przestraszył, skrzydełka podcięte i że tam już można było coś zrobić pod koniec pierwszej połowy.
Tak jest, zgadzam się, ale dlatego, że myśmy troszeczkę wyżej zaczęli grać, bo myśmy za nisko w pierwszej, zwłaszcza pierwsze 15-20 minut, to nie
No ale, ale były dwa przechwyty Butowicza bodajże,
tylko,
tak?
No, spanikował troszeczkę, bo mam w pierwszej chwili po przejęciu uderzać, kiedy była pusta bramka, potem znowu była sytuacja, że mógł inaczej się zachować, no ale to było. Natomiast myśmy źle taktycznie zagrali w pierwszej połowie, to w przerwie uczulałem zawodników, że zabojaźliwie daliśmy przede wszystkim dużo miejsca naszemu przeciwnikowi, a jeżeli zrobiliśmy to w drugiej połowie, czyli zbliżyliśmy się na jeden na jeden w defensywie, no to i Falubas inaczej.
A to jest recepta na Falubas właśnie?
Tak, no bo oni grają fajną piłkę, jeżeli chodzi o ofensywę, doskok na naszej połowie, ale przez to przy układzie trójką obrońców robią się sektory boczne puste. I jeżeli my jesteśmy agresywni przy tym kryciu jeden na jeden, no to po przechwycie piłki w te sektory, kierując piłkę, możemy zdobywać przestrzeń i stwarzać zagrożenie.
Generalnie w takim razie. Zero punktów to ciężko być zadowolonym.
No nie możemy być z punktów zadowoleni, natomiast z gry w drugiej połowie jak najbardziej jesteśmy zadowoleni i myślę z pozytywnym takim nastawieniem będziemy oczekiwać już następnego przeciwnika, czyli Arki Nowas.
Andrzej Sawicki, trener Falubazu. 3 punkty na dzień dobry, ale trener jest zadowolony z gry, z tego co się działo na boisku?
Z pierwszej połowy bardzo, poza wynikiem. Całkowicie żeśmy dominowali, mieliśmy kilka znakomitych sytuacji, trzeba powiedzieć, że Kaczmarek z Gubina świetnie bronił, wybronił takie niektóre nieprawdopodobne sytuacje. I poza wynikiem, po tej oczywiście prostym błędzie, niefortunnej interwencji, to można było być zadowolonym. Druga połowa pod względem piłkarskim już taka nie była niestety. To trzeba powiedzieć uczciwie, mieliśmy 2 sytuacje, 1 strzeliliśmy. Ale z przekroju meczu uważam, że wygraliśmy zasłużenie.
Byłeś zły na Budzyńskiego, czy w ogóle na to, że dopuściliście do takiego strzału? No nie wiem, czy to był nawet strzał, ta piłka jakoś tak dziwnie leciała. Łukasz Budzyński źle to obliczył, czy centymetrów zabrakło?
Zobaczymy na analizie. No myślę, że kuriozalna bramka, no powiedzmy sobie szczerze. No kuriozalna, trochę to boli, no ale nie będę teraz wieszał psów na Budzyńskim, bo to nie o to chodzi. No tak się zdarza po prostu czasami. Można powiedzieć, że mamy z przodu tyle sytuacji, nie strzelamy i taka kara, ale nie, spokojnie. Byliśmy spokojni w przerwie, fajnie, że udało nam się wygrać dzisiaj. Spokojny tydzień, przygotowujemy się do następnego rywala.
A tą piłkarską wiosnę w 4. lidze w sobotę tak najbardziej efektownie zainaugurowała Tęcza Krosno-Odrzańskie, czyli wicelider tabeli. Zespół trenera Macieja Kolikowskiego pokonał na własnym boisku TS Masterchem Przylep, czyli też zespół z jak najbardziej ścisłej czołówki, aż 4-0. Na tym meczu był Marek Staniszewski i oto jego materiał.
Marcin Piec, Tęcza Krosno-Odrzańskie, zdobywca pierwszej bramki w rundzie wiosennej dla Tęczy.
Ta pierwsza bramka na początku meczu ustawiła ten mecz. Pierwsza w sumie sytuacja, już strzeliliśmy trochę, to mi się wydawało, że zaczęło to dobrze wyglądać. Ogólnie to mi się wydaje, że przez pryzmat całego meczu byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem, graliśmy lepiej piłkarsko, więcej sytuacji. Byliśmy lepszym zespołem, myślę, że fajnie to będzie wyglądało w tej rundzie. Oby tak dalej i oby tak każdy mecz.
Tomasz Przybylski, kapitan ekipy Tęczy Krosno-Odrzańskie. No widać, macie olbrzymią chęć do gry. Pokazaliście to w spotkaniu z TS Masterchem Przylep.
Jakoś tak fajnie się czuliśmy od pierwszej minuty. Zdawaliśmy sobie sprawę z rangi tego wydarzenia, ale byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. I myślę, że 4-0 wynik odzwierciedla to, co się działo na boisku. Nie zaskoczyli nas niczym. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to mądry zespół, dobrze poukładany taktycznie. No ale wykorzystaliśmy dzisiaj ich błędy i fajna, dobra, solidna nasza dyspozycja i to tyle.
Maciej Kulikowski, szkoleniowiec Tęczy Krosno-Odrzańskie. Efektowne wejście w rundę wiosenną, wygrana 4-0.
Bardzo się cieszymy, że taki wysoki wynik z tak silnym przeciwnikiem, ale też wspominałem wcześniej, że u siebie jesteśmy bardzo, bardzo mocni. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Organizacja gry na wysokim poziomie. Myślę, że mało sytuacji stworzył przeciwnik. No i po raz kolejny gramy świetnie w ofensywie i to mnie bardzo cieszy. Kolejna rzecz, wprowadzamy młodych zawodników, niektórzy debiutują w seniorach, także też mnie bardzo cieszy, że była taka okazja i możliwość dać im szansę, bo też jest to nasza przyszłość tutaj klubu.
Krzysztof Marczak, kapitan TS Masterchem Przylep.
Przegrana 4-0. Ja myślę, że to jest też konsekwencją tego, że mamy też troszeczkę gorszy okres ten przygotowawczy, tą końcówkę. Mamy dużo takich problemów i urazów zdrowotnych, plus 2 absencje wynikające z pauzy za czerwone kartki w nieszczęsnym meczu z Bytomiu Odrzańskim na koniec poprzedniej rundy. Zabrakło nam troszeczkę ludzi, zabrakło nam troszeczkę tego czasu, żeby wyleczyć te urazy, te kontuzje. No i myślę, że to też wpłynęło przede wszystkim na to. 2 głupie błędy w pierwszej połowie, gdzie tak naprawdę graliśmy w jedną, w drugą stronę ta połowa była taka wyrównana. Dwa błędy z naszej strony i to takie niepotrzebne i przegrywaliśmy 2-0. Druga połowa w teorii troszeczkę lepsza, aczkolwiek i tak uważam, że to był i ciężki dla kibica, dla oka mecz i ciężki dla nas. Także to moim zdaniem to była męczarnia po prostu, 90 minut, skończyło się 0-4, także no. Niestety. Mecze niestety będą tak wyglądały. Murawa będzie dosyć mokra, będzie jeszcze nierówno, będzie padał deszcz, będzie wiało, no ale warunki pogodowe są dla dwóch zespołów takie same, więc tak naprawdę trzeba wyjść, trzeba robić swoje, trzeba grać.
Witold Wiśniewski, prezes TS Masterchem Przylep. Przyjechaliście do Krosna w mocno osłabionym składzie, no i to było widać na boisku.
To było widać jeszcze, następna kontuzja w 20 minucie, obrońcy zupełnie zorganizowała cyły, nie ma Popleckiego, nie ma Piwowarskiego, nie ma Samka, także nie było środka, teraz jeszcze obrońca kontuzjowany, najprawdopodobniej wiązadła, także zobaczymy, kto w następnym meczu zagra.
W tej pierwszej połowie niewiele było widać chęci ekipy TS Masterchem Przylep do gry.
No ta pierwsza bramka w pierwszej minucie od razu gdzieś było takim ciosem w głowę, no i trudno, nie podnieśli się.
A już w drugiej kolejce piłkarskiej wiosny w czwartej lidze w najbliższą sobotę starcie gigantów. Lider Faluba z Grambut Zielona Góra podejmie u siebie o godzinie 15 Tęcze Krosno-Odrzańskie. Jak już wspominałem, drugą ekipę w tabeli, także naprawdę bardzo ciekawe widowisko piłkarskie nam się szykuje na stadionie przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze. To tyle, jeżeli chodzi o futbol w dzisiejszym programie. Jeszcze jeden materiał mamy przygotowany. Powiem szczerze, bardzo ciekawy. Niewykluczone, że już za kilka lat gmina Witnica, jeżeli chodzi o sport, to będzie znana nie tylko ze względu na saneczkarstwo, ale także, uwaga, być może skoki narciarskie. Grupa uczniów szkoły podstawowej w Kamieniu Wielkim odwiedziła ostatnio Bad Freienwalde, gdzie odbywał się 18. Marchijski Dzień Sportów Zimowych. Organizatorem całego tego wyjazdu był burmistrz Witnicy, no i Dariusz Jaworski mówi nam o projekcie, bo taki projekt jest w planach, jest realizowany, który ma pozwolić rozpocząć na szkolenie właśnie adeptów skoków narciarskich z gminy Witnica.
My mamy akurat zdolność do nietypowych sportów. Przykładem jest nasz UKS Nowiny Wielkie, klub saneczkarski, który zdobywa medale na mistrzostwach młodzieżowych i wspólnie z stowarzyszeniem w Bad Freienwalde startujemy w projekcie Interreg, w którym my chcemy pozyskać dla gminy Witnica samochód 8-osobowy. Do tego sprzęt, czyli kaski, narty oraz cały strój skoczka narciarskiego, plus budowa w Kamieniu Wielkim hali namiotowej, tak żeby te dzieci miały możliwość trenowania siłowego. A sam trening już techniczny będzie się odbywał właśnie w Bad Freienwalde na skoczniach. Tamtych skoczni jest aż 4, jest 10, 20, 40 i K70-metrowa. Weszliśmy w ten projekt dzięki stowarzyszeniu, które od 1923 roku uczy szkoli młodzież niemiecką, ale nie tylko, bo też Polacy, Adam Małysz, Kamil Stoch, też w Bad Freienwalde uczyli się i skakali. Tak więc tutaj dalej kultywujemy te tradycje i wspólnie z tego powodu, że my jako województwo lubuskie i Brandenburgia jesteśmy w jednym tym systemie dofinansowania ze środków unijnych. Chcemy pozyskać, strona niemiecka 500 tysięcy euro, my 100 tysięcy euro. Strona niemiecka te 500 tysięcy euro chce przekazać na wybudowanie do tej najwyższej skoczni K70 windy oraz wyciągu, którym te dzieci, które wyskoczą, będą mogły z powrotem razem z tym sprzętem wrócić na skocznię. To jest dla nich bardzo ważne, bo ten sprzęt waży nieraz 10 kilo i ten zawodnik, który musi wrócić na skocznię K70, no jest zmęczony, a tam jednak bardzo ważne jest to, żeby jednak te mięśnie po tym skoku, przed skokiem odpoczęły i był jak najlepszy i najdalszy skok oddany.
Ile dzieci z waszej gminy mogłoby być objęte takim już szkoleniem?
Na dzień dzisiejszy planujemy, że będzie to szkoła w Kamieniu Wielkim, ale docelowo to jest projekt skierowany do dzieci z terenu całej gminy Witnica. Ja myślę tutaj o takiej liczbie porównywalnej do dzieci, które na dzień dzisiejszy trenują też saneczkarstwo. No to będzie gdzieś liczba 50-80 dzieciaków, tak, która będzie brała udział w tych szkoleniach. Docelowo też powiem, że mamy ustalone tak, że w nowym już unijnym rozdaniu środków finansowych razem właśnie z tym stowarzyszeniem z Bad Freienwalde będziemy ubiegać się jako też gmina Witnica, ale myślę, że to też przy dużym współudziale środków ministerialnych z Ministerstwa Sportu, aby w ramach sportów zimowych wybudować tutaj w gminie Witnica, w Nowinach Wielkich dokładnie tor saneczkarski.
Pytanie jeszcze na koniec czysto techniczne, czy powstanie osobny klub sportowy, który będzie obejmował te dzieci szkolące się w skokach?
Myślę, że tak. Myślę, że docelowo będzie to nowy klub sportowy, stricte związany ze skokami narciarskimi. Ale w przyszłości podejrzewam, że on będzie w jakiś tam sposób też ściśle współpracował z obecnym klubem UKS Nowiny Wielkie.
Nazywam się Małgorzata Szymaszek, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego w Kamieniu Wielkim.
Taki nietypowy dość projekt, z którym już dzieci się zapoznały chyba.
No myślę, że nietypowy, to jest coś nowego. Pan burmistrz wychodzi z projektem współpracy z organizacją niemiecką. Nasze dzieci miały okazję zapoznać się z tamtym ośrodkiem sportowym, uczestniczyć jako kibice na początek w zawodach saneczkarstwa i narciarstwa i myślę, że jeżeli wszystko uda się we współpracy wspólnej, to nasze dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w fajnych treningach.
Jak się podobał wyjazd?
Super było. Atrakcje fajne, nie do zapomnienia na pewno. Mam nadzieję, że pojadę tam jeszcze raz.
Bardzo się podobało mi, bo można było sobie samemu zjeżdżać albo z koleżanką z tego stoku i było fajnie.
Skoczkowie narciarscy z naszego regionu? No, czemu nie? Ciekawie to brzmi, ale przecież w naszym województwie no, nie brakuje fanów akurat tej dyscypliny sportu. Ciekawy projekt, z pewnością będziemy się przyglądać jego realizacji. To wszystko w tym programie, w naszym magazynie sportowym dzisiejszym. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, jutro sport w Radiu Zachód już po godzinie 6. Tymczasem ja kłaniam się i do usłyszenia.